Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Panią Joannę, która będzie realizować dźwięk. I witamy gości dzisiaj z Wrocławia. Ksiądz dr Jerzy Witczak, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy serdecznie.
Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie moją mamę. Szczęść Boże.
Ksiądz jest również opiekunem kręgów domowego kościoła. I są z nami Państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie. Pan Henryk jest doktorem psychologii. Witamy serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie. My pozdrawiamy nasz krąg rodzin.
Dzisiaj podejmujemy temat miłość i odpowiedzialność.
Ten temat to nie jest taka przypadkowa zbitka dwóch słów, tylko to jest nawiązanie do dzieła książki naszego Jana Pawła II, Karola Wojtyły podówczas. I tu może na początek powiem, że ta książka towarzyszyła nam, tutaj prowadzącym tę audycję, od jeszcze czasów studenckich, kiedy nie znaliśmy się nawzajem, w jaki sposób staraliśmy ją zgłębić, staraliśmy się to zrozumieć, co tam jest napisane, czytając oczywiście nie jeden raz, tylko wracając, bo może troszeczkę trudna, ale w każdym razie na tyle ciekawe, inspirująca, że chcieliśmy dojść do głębi tego, co tam jest napisane, bo i miłość nas interesowała, i odpowiedzialność. A jak poznaliśmy się w duszpasterstwie akademickim z moją aktualną żoną Elżbietą, no to już wspólnie potem tę książkę razem czytaliśmy i dyskutowaliśmy o niej. I stąd też jakaś taka inspiracja, żeby szukać czegoś więcej, ale to może innym razem. W każdym razie miłość i odpowiedzialność to są dwa bardzo ważne słowa dla każdego z małżonków na pewno, dla każdego z rodziców na pewno i dlatego ten temat w naszej audycji jest. Prosimy bardzo.
Ten temat nie pojawił się zupełnie przypadkowo, dlatego że kiedy zastanawialiśmy się, o czym warto mówić, to powiedzieliśmy o tym, czym aktualnie po prostu żyjemy. A sytuacja jest taka, że w naszym kręgu rodzin, do którego w którym uczestniczą cztery rodziny. W tym roku właśnie rozmawiamy na temat miłości i odpowiedzialności. A uświadomiliśmy sobie z Małgosią, że mija w tym roku 30 lat, od kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy razem studiować miłość i odpowiedzialność. I przez ten czas narasta refleksja pewna nad tym tematem. Właściwie plan naszego dzisiejszego spotkania jest dosyć prosty. Po pierwsze, no, jak my rozumiemy miłość i odpowiedzialność? Jakim kluczem odczytujemy to dzieło? Następnie definicje miłości i odpowiedzialności, a na końcu pewne praktyczne wskazówki, dlatego że książka ta jak gdyby zachęca do praktyki. We wstępie sam autor, czyli Karol Wojtyła, stawia sobie takie pytanie: czy ta praca jest praktyczna i życiowa? I odpowiada, że jest to książka, która daje pewną wizję i małżonkowie, którzy tą wizję przejmą, będą mogli służyć tej wizji, wprowadzać ją w czyn, a więc przeprowadzają i do tej praktyki swojego życia, i do praktyki wychowania te właśnie kwestie związane z miłością i odpowiedzialnością, tak jak to widzi Karol Wojtyła. Sama rzecz ma bardzo interesujący podtytuł, że jest to praca na temat moralności seksualnej, a zatem na temat tego, czym żyją małżonkowie. Autor zadaje sobie pytanie, czy w takim razie on jako duszpasterz może zajmować się takim tematem, i odpowiada, że ma doświadczenie pośrednie. My jako małżonkowie inaczej stawiamy pytanie, czy my jako małżonkowie możemy komentować dzieło filozoficzne, etyczne, czy jest to jak gdyby na poziomie naszych możliwości? I odpowiadamy, że owszem, bo jest to rzecz właśnie o naszej miłości, a zatem dzielimy się tym, czym żyjemy. Ale kiedy czytamy dzieło w gruncie rzeczy filozoficzne, no to powstaje pytanie, czy potrafimy unieść taki ciężar gatunkowy tej sprawy. I otóż bardzo często mówi się, że jest to rzecz bardzo trudna. No i tak jak to zwykle jest z czytaniem lektur szkolnych, trzeba znaleźć odpowiedni klucz interpretacyjny. No i w tej książce znalazłem jedno zdanie, które uważam za zupełnie centralne. Mianowicie na stronie 103, gdyby ktoś chciał znaleźć, jest podana następująca intuicja, że miłość jest na pewno dramatem. Dramatem w tym znaczeniu, że jest zarazem działaniem i dzianiem się. A greckie słowo drao oznacza właśnie takie dwie rzeczywistości ze sobą splecione. I działanie, i dzianie się. I to jest rzecz zdumiewająca, że w dziele naukowym, filozoficznym klucz interpretacyjny jest humanistyczny. I właśnie kiedy tak się czyta miłość i odpowiedzialność, zupełnie inaczej nam się cała sprawa zaczyna przedstawiać. A zatem spróbujmy może poświęcić chwilę na zreflektowanie. Czym jest dramat? Pamiętamy, że klasyczna myśl wyrażała się w epice, w liryce i w dramacie. Epika była to opowieść o życiu. W pewien sposób można o naszym życiu również opowiadać w różny sposób. My jako małżonkowie z 30-letnim stażem możemy już też snuć pewną opowieść, ale w takich opowieściach pojawiają się właśnie momenty dramatyczne. Jeżeli ktoś się interesował teorią dramatu, pamięta to ze szkoły, jest to taki gatunek, kiedy pojawia się pewna sprzeczność, pewien konflikt, coś zupełnie nieoczekiwanego i wówczas akcja dramatycznie się zmienia, coś się dzieje, o czym nie myśleliśmy. I tutaj w myśli greckiej pojawia się refleksja, mamy słynną pracę, dramat, król Edb waha się, walczy sam z sobą, jego los się gwałtownie zmienia. No i to jest właśnie rzecz zdumiewająca, że bardzo podobnie Karol Wojtyła widzi miłość małżeńską. Z pewnością jest to jego takie podejście humanistyczne, podejście związane z tym, że sam był aktorem, że interesował się dramatem i tak właśnie rozplanował swoje dzieło. Dzieło bardzo dziwne, bo rzecz o moralności seksualnej. Pierwsza część nosi tytuł Osoba a popęd, popęd seksualny, więc bardzo rzecz praktyczna, związana z seksualnością, a zarazem rozwijana jako dramat. Czy ta rzecz jest rzeczywiście dla nas praktyczna? Jesteśmy psychologami, bardzo często spotykamy się z małżonkami i prawie zawsze pierwsze moje spotkanie z klientami, z parą małżeńską czy z małżonkiem jest następujące. Popatrzmy się na tą sytuację tak. No coś robimy, próbujemy wychować dzieci, zastanawiamy się, jak to robić najlepiej i nagle pojawia się sytuacja, że moje działanie zostaje zahamowane. Dzieje się we mnie coś, nad czym nie panuję. Coś mi umyka spod kontroli. Uczucia, gwałtowne namiętności, zniechęcenie, a zatem w moim działaniu pojawia się element jak gdyby obcy. Ale to nie jest tak jak kiedyś, że to bogowie rzucali nam kłody pod nogi, ale to z mojej własnej natury wyjawia się coś, o czym wcześniej nie miałem w ogóle wyobrażenia. Pojawia się pewne dzianie się, które jest we mnie, a nie gdzieś na zewnątrz. No i pojawia się problem, pojawia się skarga, pojawia się szukanie pomocy, ponieważ ja działam, a dzieje się we mnie rzecz, nad którą nie mam zupełnie władzy. Więc tak to wyglądało w klasycznej koncepcji dramatu. I teraz Karol Wojtyła jako empirysta, jako ktoś, kto podchodzi do etyki w sposób empiryczny, mówi tak, wsłuchajmy się w doświadczenie małżonków. Czy przypadkiem w ich własnym doświadczeniu nie odnajdziemy bardzo podobnych elementów? A zatem, czy również oni nie doświadczają, że ich życie jest dramatyczne, że małżeństwo jest w pewien sposób dramatem, że miłość małżeńska jest dramatem? No bo kiedy startujemy w życie małżeńskie, wydaje nam się, że będzie pięknie, będą dzieci, będziemy się rozwijali. Nie oczekujemy dramatu. Oczekujemy właśnie, że będzie to piękna opowieść epicka, liryczna, tymczasem pojawia się czasami dramat. I dramat związany jest z tym, że nasza uczuciowość zaczyna nam płatać figle. I właśnie w tej pracy głównym jak gdyby tematem są uczucia. popędy i uczucia, które pojawią się pomiędzy małżonkami i z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić. W swojej twórczości naukowej Karol Wojtyła analizował dwa światy zjawisk. Z jednej strony normy, zasady etyczne, a więc moralność jako wykład tego, co powinno się robić, co się łączyło z nazwiskiem Kanta, a z drugiej strony przeżycia emocjonalne. Inny autor, Scheller, który był jak gdyby antytezą takiego podejścia dogmatycznego. I on mówił, że trzeba połączyć jedno i drugie. Z jednej strony, co się powinno robić, a z drugiej strony, co się faktycznie dzieje w realnym życiu. Co przynoszą nasze emocje, nasze uczucia, a więc nasza wrażliwość. Więc z jednej strony człowiek jako osoba, która realizuje pewne zasady etyczne, a z drugiej strony wrażliwa ludzka natura, w której wybuchają czasami gwałtowne emocje, popędy, no i pojawia się właśnie sytuacja dramatyczna. A zatem jest to pewien klucz bardzo praktyczny, bo jeżeli oczekujemy, że miłość będzie tylko sielanką, to oczywiście łatwo się zawieść. Należałoby oczekiwać, że miłość będzie dramatyczna, ponieważ właśnie ludzka natura nie jest taka ułożona, tylko jest naturą dramatyczną. I z tym kluczem, kiedy próbujemy sobie odpowiedzieć na dwa pytania, czym jest miłość i czym jest odpowiedzialność, Wojtyła odpowiada jasno. Miłość jest wzajemnym odniesieniem osób. Jest czymś, co dzieje się pomiędzy osobami. A z drugiej strony, miłość jest tym, co dzieje się pomiędzy ich naturami. Nie tylko duchowością, ale właśnie mamy naturę, mamy zjawiska psychofizjologiczne, mamy zjawiska popędowe i to wszystko również pomiędzy nami się dzieje. I teraz trzeba te dwa światy, świat osoby i świat jej natury, w jakiś sposób ze sobą pogodzić i próbować w tych dwóch światach się orientować. No i wtedy powiemy sobie tak, no z miłością to jest tak jak z wyprawą w długą podróż morską, to jest obraz Louisa. Wydawałoby się, że na początku jest sprawa tak stawiana. No wystarczy, że nie będziemy się kłócili, że nie będzie konfliktów i już będzie dobrze. Ale potem mówimy, chcemy więcej. Nie tylko czego ma nie być, ale również jacy my mamy być. Chcemy się rozwijać, chcemy pracować nad sobą, chcemy być coraz doskonalsi, chcemy lepiej wychowywać nasze dzieci. To jest jak gdyby już więcej. Ale potem pojawia się jeszcze jedna sprawa. No dobrze, no ale do czego nasze życie zmierza właściwie? Czy tylko do tego, żebyśmy byli sprawni, tak jak sprawne okręty na morzu? Czy do tego, żebyśmy również wiedzieli, dokąd nasze powołanie małżeńskie zmierza? A zatem ku czemu jesteśmy powołani? I tutaj mamy trzy plany, które jak gdyby są w pracy rozwijane. Z jednej strony analiza metafizyczna miłości, do czego zmierzamy, jaka jest prawda o małżeństwie. Z drugiej strony analiza psychologiczna, jak jesteśmy skonstruowani, w jaki sposób funkcjonują nasze natury męska i kobieca. I trzeci aspekt, etyka, analiza etyczna miłości, w jaki sposób jedno i drugie pogodzić, a więc jak usprawnić się do osiągania tego celu, jakim jest nasze powołanie przy tych relacjach właśnie, które wnoszą nasze natury, nasza seksualność, kobiecość i męskość, czyli trzy zupełnie różne światy. I jeżeli staramy się studiować miłość, to powiemy tak. Najpierw musimy sobie ustalić kroki, ku czemu zmierzamy, jak się nasza miłość będzie rozwijała. Bo to nie może być tak, że mając przed sobą kilkadziesiąt lat życia, powiem, no jakoś tam będziemy mieli dzieci, będziemy się rozwijali, no ale dobrze, w jakim kierunku będziemy się rozwijali? Zawsze staramy się sobie te kroki jasno pokazać i Wojtyła jak gdyby zrobił tutaj rzecz bardzo unikalną, że dał stopnie jak gdyby miłości. Sześć kroków, które prowadzą do tego, że dojrzewamy w małżeństwie. To jest analiza metafizyczna, czyli jak gdyby pewien plan pracy. I teraz, kiedy staram się obserwować, czy faktycznie w życiu tak bywa, to moje doświadczenie z poradni pokazuje, że rzeczywiście tak jest. I nawet stwierdziłem, na którym z tych etapów małżonkowie najczęściej mają kryzysy, czy nie mogą sobie poradzić z przejściem tego etapu. Więc może krótko teraz spróbujemy sobie tą drogę zobaczyć i pokazać, że jest to bardzo praktyczna mapa naszego działania, naszej drogi, ponieważ właśnie potrafimy przygotować się nawet na pewne kryzysy. Więc pierwszym krokiem, o którym tutaj piszę, jest miłość jako upodobanie. Więc, mówiąc krótko, podobamy się sobie, wydaje się, że jesteśmy dla siebie, jesteśmy dla siebie atrakcyjni, kobieta dla mężczyzny, ale również podobamy się sobie jako pewne dobro, staramy się właśnie to dobro pozyskać. To jest pierwszy krok, zawsze jakaś atrakcyjność właśnie związana z byciem ze sobą. Potem to upodobanie rozwija się w kierunku pożądania, a zatem już bardziej to jest takie dogłębne, związane również z tą strukturą popędową. Natura męska potrzebuje w sposób obiektywny natury kobiecej. Jest to poziom związany również potem z wydaniem potomstwa. Trzecim krokiem jest życzliwość, a zatem pewna próba współpracy ze sobą, pewnej bezinteresowności, pewnego wspólnego planowania sobie działania w małżeństwie. I czwartym krokiem jest przejście od tych elementów takich właśnie pożądawczych, emocjonalnych do przyjaźni. Pojawia się problem taki, żeby ta sympatia pierwotna przerodziła się w coś trwalszego, w przyjaźń, a zatem w pewną trwałą współpracę już nie tylko na poziomie emocjonalnym, życiowym, ale wolitywnym, ale pomiędzy życzliwością a przyjaźnią jest problem wzajemności. Tak to Wojtyła nazywa, że małżonkowie doświadczają problemu, który polega na tym, że z dwóch miłości, z miłości kobiecej i męskiej, trzeba stworzyć jeden zupełnie nowy byt, nową miłość, w którą zaangażowane są dwie osoby. Zjawisko rewolucyjne w tym procesie. Nie dwie miłości, nie dwa popędy, nie dwa światy uczuciowe, ale jeden zupełnie nowy byt. I tutaj to, co obserwuję, to pojawia się najwięcej problemów. Zazwyczaj małżonkowie, które zgłaszają się do poradni lub szukają pomocy, mówią mniej więcej tak. Ja daję tyle, nie otrzymuję w zamian tyle, ile wkładam. Ja pracuję, rozwijam firmę, moja żona jest tylko w domu, nic właściwie specjalnego nie robi, jest niewydajnym pracownikiem. Moja kalkulacja jak gdyby pokazuje, że jestem osobą pokrzywdzoną. Z jej strony jest zupełnie inaczej. Ja całe swoje życie oddaję po to, żeby wychować dzieci, żeby właśnie ten dom się rozwijał. Nie inwestuję w swój rozwój zawodowy. Jestem tylko dla domu i dla męża, a tymczasem zostaje z niczym. Zaczyna się rachowanie. I to jest ogromna pułapka. Właściwie ilekroć nie dochodzi do problemu, tylekroć widzę to samo. Że miłość, a zatem to, co było pożądanie, upodobanie, życzliwość, przeradza się w kalkulację, w rachowanie. W rozsądek, w sprawiedliwość. Ja daję więcej, ktoś daje mniej. W pewien sposób powiedziałbym tak, że oto sprawiedliwość zaczyna gdzieś odsuwać na bok miłość. Poczucie niesprawiedliwości, poczucie właśnie wykorzystania, poczucie tego, że ktoś mu dyreguje, że mój mąż traktuje mnie jak osobę w firmie. To bardzo częste zjawisko, że mężczyzna, który przyzwyczajony jest do robienia kariery, do kierowania firmą, ma tendencję, żeby potraktować swoją żonę jak mało wydajnego pracownika, no bo właściwie co ona takiego wnosi. A więc o przejście do przyjaźni zostaje jak gdyby zahamowane przez poczucie niesprawiedliwości. Bardzo ważny egzamin, którego często małżonkowie nie przechodzą. A co jest dalej? Ostatni krok jest jeszcze trudniejszy. Jest to miłość oblubieńcza. A zatem należałoby uczynić z siebie dar. Nie tylko kalkulować, ja daję więcej, ktoś daje mniej, ale próbować oddać siebie tej nowej miłości, tej wspólnej miłości pomiędzy nami. I miłość oblubieńcza jest właśnie tym, że obie strony oddają siebie, swoje ja, tej właśnie wspólnej miłości, która pomiędzy nimi się rozwija. A zatem dwie możliwości. Od sympatii do przyjaźni, albo tej pierwotnej sympatii do antypatii, do poczucia napięcia, walki, konfrontacji, do żądania równości, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy mamy zupełnie jak gdyby uwiąt miłości, odejście od tego pierwszego właśnie pragnienia, żeby być ze sobą, żeby ta miłość się rozwijała. Więc to jest jak gdyby pewien plan metafizyczny. Każda miłość właściwie tak się musi rozwijać. Nie od razu jest miłością oblubieńczą. Na razie, na początek jest tylko pewnym pożądaniem i upodobaniem. I każda z tych miłości musi przejść ten dramatyczny problem braku wzajemności, braku sprawiedliwości, braku tego, co żąda właśnie to wyrachowanie. No więc pojawia się pytanie, jak sobie z tym kryzysem radzić? Po pierwsze, nie można myśleć o miłości inaczej jak o dramacie. Musi być właśnie ta świadomość, to zrozumienie, że miłość ma strukturę dramatyczną, że jest zawsze dzianiem i działaniem się. Działaniem i dzianiem się. I to dzianie się jest tutaj tym mechanizmem, który to rozstraja. W pewien sposób próbujemy razem działać i nagle dzieje się coś, nad czym nie panujemy. A więc przyjrzyjmy się temu pierwiastkowi, który rozsadza tą naszą miłość. To właśnie nad czym należałoby popracować. I tutaj odpowiedź autora jest następująca, że w analizie psychologicznej miłości stwierdza się dwa zupełnie różne pierwiastki. Z jednej strony po stronie mężczyzny jest miłość tak zwana zmysłowa, związana bardziej z poznaniem, z działaniem, z aktywnością, a po stronie kobiety jest miłość uczuciowa, związana z przeżyciem, z doznawaniem wartości drugiej strony, z oddaniem się tej wartości, bardziej taki element, można powiedzieć, pasywny, związany z wrażliwością. I jeśli te dwa pierwiastki, a więc miłość zmysłowa i miłość uczuciowa, komplementarnie dopasują się, zaczynają ze sobą współpracować, to wówczas mówimy, że następuje ta synteza, że te dwie miłości stają się jedną wspólną miłością. Ale bardzo łatwo rozmontować to jak gdyby, bo miłość zmysłowa, ta działająca, zupełnie inaczej spostrzega rzeczywistość jak ta miłość uczuciowa. Miłość działania, miłość aktywności, może jak gdyby oceniać tą drugą stronę jako nieaktywną, pasywną, nie wnoszącą specjalnie dużo do wspólnego działania. No i z drugiej strony miłość uczuciowa, przeciwnie. Ta miłość, która oddaje się wartościom, oddaje się dzieciom, wychowaniu, domowi, zostaje jak gdyby z takim poczuciem, że nie zapewniam sobie zawodu, nie zapewniam sobie środków do utrzymania, jestem tylko z dziećmi, a zatem można powiedzieć, że grozi tutaj swoiste odsunięcie na bok, pewne poczucie niedowartościowania i te dwie miłości zaczynają ze sobą się w pewien sposób rozchodzić. Karol Wojtyła jako dramaturg, jako obserwator tych zjawisk starał się nie tylko pisać o tym w pracach takich etycznych, ale mamy bardzo piękny zapis takiej sytuacji w dramacie przed sklepem jubilera. Tam z jednej strony widzimy ten piękny start, miłość jako pragnienie budowania wspólnego życia, a nagle bohaterowie stwierdzają, że coś pomiędzy nami pęka. Początkowo ta szczelina jest niewiększa, stopniowo się powiększa. Zaczynamy być obok siebie, potem zupełnie osobno. Te dwa światy mają tendencję do rozchodzenia się. Bardzo interesujące, w jaki sposób obie strony nazywają tą sytuację. Mianowicie od strony mężczyzn jest to tak, że idzie za wrażeniem, poznaje swoją narzeczoną, potem swoją żonę jako osobę atrakcyjną, jako osobę pociągającą, jako osobę, która wzbudza w nim namiętność i pojawia się uczucie, na którym chce się wszystko budować. Uczucie jako właśnie dynamiczne działanie. Z drugiej strony mamy świat wzruszenia, świat zupełnie inny, świat przeżyć, świat pewnego oddania się wartości mężczyzny i w tym świecie zupełnie na innej jak gdyby fali to wszystko jest rozgrywane. Anna mówi w ten sposób: czułam, że jestem jakoś dla niego i że chyba mogłabym go kochać. Chyba nawet tą świadomością już go kochałam, ale tylko tyle. Nie dopuściłem nigdy do tego, aby nosić w sobie uczucie, które zostanie bez odpowiedzi. Zupełnie inny jak gdyby świat przeżyć, zupełnie inny świat miłości i te dwa światy ze sobą zaczynają jak gdyby się odsuwać i pojawia się niebezpieczne napięcie. I w pewien sposób to, co ta wizja dramatyczna miłości Karola Wojtyły wnosi, to jest pewne przesłanie, żeby widzieć miłość właśnie w takiej optyce dopełniającej się. Mówiłem, że podtytuł pracy jest Rzecz o moralności seksualnej. Dzisiaj seksuologia, czy to, co w psychologii, w pedagogice powiada się na temat miłości małżeńskiej, troszkę jest pewną uproszczoną wizją miłości. Mianowicie mówi się tak, to, co różni mężczyznę i kobietę, to jest szybkość rozwoju miłości. Tak upraszczając, powiada się, że mężczyzna podnieca się szybciej, jego ta dynamika miłości jest żywsza, natomiast kobieta podnieca się wolniej. Powinni te dwa tempa, jak gdyby, czy też te dwie szybkości rozwoju miłości ze sobą uzgadniać, ale nie widzi się tej jakościowej różnicy. Tego, że właśnie po jednej stronie mamy świat wzruszenia, świat przeżycia wartości, a z drugiej strony świat podniecenia. Miłość zmysłowa i miłość uczuciowa ze sobą jak gdyby zaczynają się rozchodzić i to jest ten największy dramat właśnie, jaki spotyka miłość małżeńską. A więc co w takim razie robić? Jaka byłaby metoda radzenia sobie z taką sytuacją? No po pierwsze musi być pewna wizja, to znaczy to, co nam ofiaruje Karol Wojtyła w tym dziele, to jest zupełnie nowa optyka patrzenia się na to, co dzieje się w małżeństwie. To jest wizja właśnie miłości, która z jednej strony jest działaniem osób, a więc tymi krokami, które są opisane przez metafizykę, a z drugiej strony jest to dzianie się pomiędzy naszymi naturami, dzianie się naszej uczuciowości. I teraz, jeżeli mamy być za miłość odpowiedzialni, co by to oznaczało? Miłość i odpowiedzialność. Definicja uczucia, jaką podaje Karol Wojtyła, jest następująca. Uczucie jest to odpowiedź na wartość. Zatem jeżeli my jako małżonkowie spostrzegamy tą pracę jako wartościową, staramy się odpowiedzieć w pewien sposób, próbować tą wizję wcielać w czyn, próbować ją aplikować w naszym życiu małżeńskim, formacji, którą rozwijamy w naszych kręgach. Dlatego, że jak coś jest wartościowe, to wymaga naszego zaangażowania, pewnej odpowiedzi. No i wyprowadza sens terminu odpowiedzialność, że właśnie ten jest odpowiedzialny, kto odpowiada na wartość. I teraz ta odpowiedź pierwsza na wartość jest odpowiedzią czysto uczuciową. Czyli samo nasze uczucie podpowiada nam, co możemy zrobić. Ale odpowiedź dojrzała może być tylko odpowiedzią osobową, a zatem z czegoś głębszego. Ten głębszy poziom to jest poziom naszej woli. Możemy chcieć również to zrealizować, a nie tylko robić to emocjonalnie i uczuciowo. A zatem należałoby tą drogę pokonywać coraz bardziej wolitywnie, a nie tylko spontanicznie i uczuciowo. Więc dojrzewanie polegałoby na tym, żeby od tej pierwszej miłości uczuciowej, miłości zmysłowej, przechodzić do miłości, która angażuje wolę. Wolę, która działa pomimo tego, że jest to napięcie uczuciowe, dziania się związanego z naszymi emocjami. I w ten sposób ta miłość zmysłowa jest podprowadzana do miłości duchowej. We wstępie Karol Wojtyła mówi tak, że problem właściwie dałoby się ująć następująco. W jaki sposób tą miłość popędową, uczuciową podciągnąć do miłości osobowej, a więc kierunek w górę, a z drugiej strony w jaki sposób tą miłość osobową, duchową wprowadzić do miłości uczuciowej. Z jednej strony ucieleśnienie ducha, aby żyć tym, co niesie nasza natura, aby to przeżywać, aby o tym myśleć, a z drugiej strony uduchowienie ciała, czyli żeby to, co dzieje się w ciele, było pod kierunkiem tego, co widzi osoba, czego pragnie osoba. Te dwa kierunki ze sobą się dopełniają. I tą metodę tak technicznie nazywam metodą M plus P plus E, a zatem metafizyka plus psychologia plus etyka. Te trzy światy jak gdyby ze sobą trzeba zjednoczyć. Musi być wizja metafizyczna, musi być koncepcja psychologiczna, żeby widzieć mechanizmy tego, co dzieje się emocjonalnie, uczuciowo pomiędzy nami. I trzecim krokiem jest wysiłek połączenia tych dwóch światów. To, co dzieje się, nie może dziać się samo. Nie może dziać się tylko na poziomie emocji i uczuć. Powinno być rozgrywane na poziomie woli. Musimy chcieć wprowadzić tą wizję metafizyczną w życie, pomimo tego, co dzieje się pomiędzy nami, pomimo tego, że miłość zmysłowa czasami boczy się w relacji do miłości uczuciowej i odwrotnie. A więc ta odmienność natur, zupełnie naturalna, nie może powodować do tego, że te dwa światy ze sobą się rozchodzą. Jeżeli mamy tą wizję, jeżeli kontrolujemy tą sytuację poznawczo, to oczywiście wtedy to nas nie zaskakuje i staramy się te trzy światy metafizyczny, psychologiczny i świat etyczny, czyli pracy nad sobą, w jakiś sposób ze sobą zjednoczyć i te światy się ze sobą nie rozchodzą, tylko dopełniają w pewien sposób. Oczywiście praktycznych zastosowań tego jest bardzo, bardzo wiele. To, co można by najkrócej powiedzieć o takich interwencjach czy refleksji, która pomaga małżonkom, to jest właśnie to, żeby nie zamieniać miłości na sprawiedliwość, na to wyrachowanie, na to właśnie wyliczanie, że tutaj jest więcej, tam jest mniej. Czyli żeby przychwycić się na tym, że właśnie mamy problem wzajemności. Że czujemy, że jesteśmy w jakiś sposób niedowartościowani, niedocenieni, że te dwa światy ze sobą się w jakiś sposób rozszczepiają, żeby na ten problem wzajemności umieć popatrzeć się z dystansu, jak one pewien tylko etap w tym dążeniu do miłości oblubieńczej i żeby przetwarzać sympatię pierwotną na przyjaźń, na współpracę, na to, co związane jest właśnie z nieustannym przetwarzaniem uczucia na wolę. No temu służy oczywiście formacja i jeżeli ma się grono przyjaciół, tak jak mamy to szczęście być w kręgu rodzin, to wówczas sytuacja jest łatwiejsza. Pamiętam, że mój profesor, który czasami dzielił się z nami swoją mądrością, mówił tak, że najlepszą receptą na udane życie jest grupa przyjaciół. Dlatego, że nigdy nie ma tak, że całe życie mamy równie dobrą kondycję, że zawsze tak samo nam się wszystko udaje. Natomiast jeżeli mamy grupę przyjaciół, a więc takich osób, które wspólnie dążą do rozwoju miłości, do jej dojrzewania, no to wówczas tego typu grupa wsparcia jest najlepszym antidotum na te pokusy rozszczepiania, tego dziania się, tego dramatycznego rozchodzenia się miłości. A więc miłość jest dramatem, ale ten dramat, jeżeli przeżywamy z innymi, jeżeli mamy wsparcie nie tylko żony, ale grupy przyjaciół, księdza, który uczestniczy w kręgu, to wówczas zupełnie inaczej ten dramat się przeżywa. Więc metoda wypraktykowana przez dziesiątki lat, przez kręgi rodzin, przez ekipy Notre Dame właśnie powoduje, że możemy pomimo tych kryzysów, pomimo tych dramatycznych napięć, jednak naszą miłość rozwijać i być za nią coraz bardziej odpowiedzialni, a więc odpowiadać ciągle na tą wartość drugiej strony. I to chyba jest ta wizja, którą warto w tym dziele odczytać. Jak mówię, czasami nas się straszy, że jest to dzieło metafizyczne, filozoficzne, że na tym polega jego trudność. Tymczasem mi się wydaje, że trudność tej pracy polega na tym, że jest napisana właśnie z koncepcją poetycką, że jest pewną wizją humanistyczną, wizją właśnie miłości jako dramatu i dlatego czasami nie chwytamy tej subtelności i zagłębiamy się tylko w rozmaite elementy właśnie etyczne, filozoficzne. Tymczasem ta siła nośna tej pracy związana jest właśnie z tą klasyczną koncepcją ludzkiego życia jako dramatu. Więc tyle na początek. Myślę, że będzie okazja jeszcze niektóre rzeczy doświetlić w szczegółach jak będą jakieś pytania, czy właśnie tutaj Leszek już tak.
Dziękuję bardzo. Tak? Dziękuję bardzo. Nie pytania, tylko też ta trudność, jak w jakiś sposób studiowania tej pracy polega na tym, że dosyć szybko się czytelnik orientuje, że musi w sobie coś zacząć zmieniać. No i to nie jest, że tak powiem, radosna dla wielu wiadomość, bo każdy się do siebie jest przyzwyczajony, a zmian i pracy nad sobą nie za bardzo lubi. A tutaj jest mobilizacja i na dodatek z rzetelnym uzasadnieniem, z którym właściwie nie można dyskutować. Więc to też może budzić jakąś niechęć, ale tym niemniej pokazuje kierunek. Pokazuje wyjście z różnych sytuacji, które w życiu się dzieją, bo dzieją się w każdym małżeństwie, w takiej czy innej formie.
Widać, jak trafne jest to słowo dzieje się. My działamy, planujemy, a tymczasem często więcej się dzieje, niż byśmy chcieli. Teraz jak nad tym dzianiem się dramatycznym zapanować, jak przejść ponad tym dzianiem i nie stracić linii działania, kierunku, który sobie wytyczyliśmy, więc jest to rzeczywiście bardzo praktyczny sposób nazwania tego, co w małżeństwie widzimy, empirycznie zupełnie. To nie jest metafizyka tylko, ale czysta empiria.
I tutaj, tak jak pan wspomniał, było, że wspólnota, pewna grupa, która ma do siebie zaufanie ludzi, małżonków, może sobie tutaj wzajemnie dużo pomóc, szczególnie jeżeli no, w takim układzie, jak w domowym kościele, czy w ekipach Notre Dame, towarzyszy ksiądz, zresztą ksiądz, który towarzyszy kręgom rodzin, jest z nami i też, powiedzmy, niekiedy tylko przysłuchuje się na kręgu, co małżonkowie mówią. Przysłuchuje się, czasem się uśmiecha, czasami głos zabierze, ale obecność księdza już w jakiś sposób nas nie tyle dyscyplinuje, co utwierdza, że to, co mówimy, to nie jest jakieś odejście od jakichś zasad, bo ksiądz by od razu interweniował. Proszę księdza, parę słów jako duszpasterz rodzin.
No cóż, jest to dzieło tak bogate, że na każdym etapie życia młodzi ludzie co innego znajdą, co innego małżonkowie z 30-letnim stażem, a pomiędzy tym jeszcze też jest cała gama różnych doświadczeń. Ja myślę, że to dzieło potrafiło zafascynować to naszych gospodarzy właśnie, gdy jeszcze nie byli małżeństwem, i Małgorzatę i Henryka, gdy byli bardzo młodym małżeństwem. Na początku, kiedy człowiek jeszcze nawet nie zdawał sobie sprawy, co się może tam dziać złego, ale było to też dzieło o pięknie miłości, prawda? Takiej miłości, która może porwać. Młody człowiek jest chętny, żeby zdobywać góry, szczyty i nawet trudne rzeczy realizować w swoim życiu, ale chce wiedzieć coś o tej miłości. I jest pewien głód nawet dobrych książek o miłości. No, w tym wieku studenckim, w wieku 20 paru lat. I myślę, że to dzieło też tak zadziałało w waszym przypadku. A potem przychodzi też jeszcze i refleksja, i naukowa, i taka psychologiczna, że można innym przy pomocy tego dzieła pomóc, większe zrozumienie, ale jeżeli czytamy, nie trzeba się zrażać tym, że od razu wszystkiego nie chwytamy, prawda? Bo w moim egzemplarzu też jest bardzo wiele cytatów popodkreślanych, bo dowiaduje się też ciekawych rzeczy o miłości ludzkiej, małżeńskiej z tej książki i myślę, że każdy, który ją do ręki weźmie, to właśnie też tym bogactwem bardzo trafnych myśli będzie zafascynowany, chociaż na początku trudno je pozbierać w taką całą teorię, prawda? Tak uporządkowaną. Trzeba to przejść jeszcze raz, drugi, trzeci, albo właśnie posłuchać takiego streszczenia bardzo głębokiego tej zasadniczej idei, którą przed chwilą słyszeliśmy. Właśnie, żeby mieć już wizję swojego działania. Na początku musi być to zauroczenie, prawda? Czyli tak podobnie jak z samą miłością małżeńską, to także tutaj widzimy wartość w tej książce. Jest taka odpowiedź spontaniczna, no, przeżycie tej wartości, czy też właśnie upodobanie w niej, no ale potem trzeba to wprowadzać w życie. I ja sobie tu pozwolę też przypomnieć to, co mówi Ojciec Święty pod koniec pierwszej części, kiedy właśnie przypomina nam taką rzecz zupełnie oczywistą, że miłość nie jest czymś gotowym, czymś danym, ale jest zarazem czymś zadanym. Zresztą tak jak z każdym powołaniem, prawda? Pan Bóg coś daje, ale też zadaje i tutaj no to tak właśnie też jest z miłością małżeńską, a więc wymaga działania. Jest to, tak jak tutaj pan Leszek powiedział, dzieło tak udokumentowane, logicznie, filozoficznie argumentowane, bo to jest dzieło etyczne, prawda? Czyli etyka to jest jakaś, to jest gałąź filozofii, więc tu nic na wiarę, prawda? Tu wszystko to są argumenty dopracowane do najdrobniejszego szczegółu przez właśnie taką wielką osobowość, ten wielki umysł kardynała Wojtyły, więc otrzymuje mu uzasadnienia do tego działania, no i za tym powinność, prawda? Bo etyka to jest nauka o powinności moralnej, co powinniśmy uczynić, jak to dobro mamy realizować, no, ale także, że powinniśmy je realizować. Dlaczego je realizować? W jaki sposób? A więc jest to wezwanie do działania, tak? No i bardzo ważną rzecz tutaj też trzeba dodać, że wielka miłość może być tylko dziełem osób, ale też także dziełem łaski. I tutaj pojawia się ten element duchowości chrześcijańskiej i w następnej części, kiedy już mówi autor o relacji małżeństwa do Stwórcy, to już wprowadza te elementy ewangeliczne. Bo właśnie o tym nie można zapomnieć, że łaska wciąż działa, chociaż przez ludzi. Przez współmałżonków, którzy sobie ślubowali, którzy sobie udzielili tego sakramentu małżeństwa. Ale jeżeli działają, to dlatego, że działa w nich też łaska w sposób niewidzialny. Stwórca i twórca tej miłości, ten, który podarował ich sobie nawzajem, postawił nas, ich na drodze sobie nawzajem, to on dalej o tą miłość się troszczy. Tylko trzeba o tym pamiętać, prawda? Przyjąć to. Dlatego też kwestia życia duchowego, życia religijnego małżeństwa jest taka ważna. W tym budowaniu miłości oblubieńczej, miłości przyjaźni, żeby nie było to we dwie osoby, ale właściwie osobą Jezusa Chrystusa, która idzie razem z małżonkami od chwili ślubu, od chwili małżeństwa sakramentalnego, ale potem każda Eucharystia, jeżeli jest wspólnie przeżywana, to tym bardziej ona właśnie ożywia tę miłość. Ona ją też buduje, chociaż tego tak wprost nie widzimy, ale w to mocno wierzymy i o tym chciałem powiedzieć.
Dziękuję księdzu. Niektórzy uważają, że miłość, no to prawda, spontaniczność, a odpowiedzialność, no to chwileczkę, to już jest ograniczenie mojej spontaniczności i to już wtedy, to już nie jest ta prawdziwa moja miłość, którą ja uważam. No bo teraz, no tak, płodność. Zwalczamy tą płodność, pojawi się dziecko, nie, w planach dziecka nie mamy, trzeba tą sprawę załatwić, prawda? Mówiąc eufemistycznie. I okazuje się, że jeżeli człowiek naprawdę stara się być odpowiedzialny, to wcale to nie jest przeciwko miłości, tylko to wręcz, jak to mówi młodzież, nakręca tą miłość. Wręcz ta miłość jest jeszcze większa, bo odpowiedzialność za drugiego człowieka, jeżeli wiem, że przed Bogiem jestem odpowiedzialny za współmałżonka, i że z jego pomocą naprawdę mogę bardzo dużo, możemy bardzo dużo zrobić. Okazuje się, że Bóg jako dawca miłości przecież tą miłością nas obdarza. Swoich współpracowników obdarza miłością. Jeżeli tym bardziej świadomie, to o to prosimy i z nim współdziałamy. Także to nie jest tak, że tu jakiś kościół, czy powiedzmy właśnie tu nauka kościoła nakłada jakieś kajdany, jakieś blachy na tą miłość, że tutaj nie ma kontaktu między nami, bo tego nie wolno. Nie, wręcz bardzo dużo wolno. Z pożytkiem dla nas i teraz. No to, że 45 lat naszego małżeństwa minęło, to nie znaczy, że się nie kochamy, bo kochamy się bardziej niż po ślubie, dużo bardziej. I z pożytkiem, mamy nadzieję, również wiecznym, bo żyjemy ileś tam dziesiąt, prawda, lat, a przed nami wieczność. Tego się nie da ogarnąć umysłem. Ale, drodzy Państwo, prosimy do kontaktu z nami i podzielenia się swoimi refleksjami na temat właśnie miłości i odpowiedzialności.
Dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
wiosna i kwiaty są wiecznie. I będę tam kochać gorąco i mocno serdecznie. Miłością cichą, jedyną, prawdziwą. Miłością wierną, dobrą, szczęśliwą. Miłością piękną, bez zazdrości. Ten nowy wiek jest już wiekiem miłości. Nowy wiek jest już wiekiem miłości.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat miłość i odpowiedzialność. Nasi goście to ksiądz doktor Jerzy Witczak oraz państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Henryk z Gorlic.
Słuchamy, panie Henryku.
Miłość. Oto temat szeroki jak ocean i głęboki. Ja akurat mam pewne doświadczenia, jestem już po zabiegach różnego rodzaju życiowych, ale na temat miłości mogę powiedzieć tyle. Na przykład można się zgodzić z tym, co papież tam mówi, i nie dlatego, że to papież to mówi, żeby jakoś, ale z interpretacjami niektórymi nie można się zgodzić, ponieważ miłość jako taka jest wyłącznie inspiracją, dużą siłą, jak to zostało już od wieków stwierdzone, ponieważ ludzie dawniej, można powiedzieć, mieli tęższe umysły w sensie właśnie etyki, w sensie rozumienia i badania rzeczywistości zastanej, a nie kreowanej. I dlatego oni na temat takich humanistycznych rzeczy wiedzieli znacznie więcej niż my dzisiaj w dobie techniki, ponieważ my nie mamy czasu na tak głębokie analizy, jakie oni mogli poświęcić, ponieważ ich nie absorbowała technika. Ja, żeby coś tu na komputerze napisać, to muszę, kurczę, kombinować, ile zanim to wszystko się opanuje, tą całą technikę. I w efekcie, oczywiście, jeśli się opanuje, to jest to szybko się działa, ale zanim się to opanuje, trzeba dużo czasu po prostu na to poświęcić. I dlatego pewne rzeczy zaniedbujemy. I miłość jako inspiracja, okej, ale i w miłości również obowiązuje zasada matematyki, tak jak tam prelegent próbował we wzory również coś matematyczne uchwycić. No i prawidłowo, bo matematyka nie jest grzechem, czy jakimś po prostu wynaturzeniem liczenie w miłości, tylko grzechem jest nieumiejętne liczenie. Trzeba umieć coś liczyć, żeby policzyć, ponieważ matematyka również może być kreatywna, czyli taka, która z matematyką nie ma nic wspólnego. I filozoficzne po prostu jakieś impresje, czy w ogóle spostrzeżenia, to można właśnie, filozofia jest jak miłość. Ona inspiruje, ale trzeba to później przetworzyć matematycznie, ale trzeba to umieć, żeby te wzory, a to trzeba porządkować i ponieważ no, porządkowanie jest sensem życia. No prostujcie drogi, z tego to wynika. I jeśli nie będziemy tego robili, a dbali o własny interes właśnie egoistycznie, dzisiaj to widzimy na każdym kroku, każda partia, każda organizacja, własny interes i się po prostu tłuczemy w tym, ponieważ dzisiaj dysponując taką techniką, jaką ludzkość dzisiaj dysponuje, zresztą to można już ekonomicznie, już każdy ślepy widzi, ile poświęcamy na zdobywanie pożywienia. Dawniej ludzie zdobywali pożywienie, ale oni musieli razem działać zawsze, rodzinami zazwyczaj, więc ta więź była niesamowita, ponieważ oni znali się każdą reakcję, jaką każdy mógł wiedzieć i już ojciec czy ten przywódca stada, on wiedział, znał każdą możliwość psychotechniczną, psychofizyczną, wszelkie możliwości danych osobników w swoim, no, można powiedzieć, stadzie, czy grupie, czy społeczności. I tak to tyle właściwie, bo nie można by gadać
oczywiście jeszcze. Dziękuję panie Henryku za tę refleksję, Bóg zapłać. I ze studia refleksja teraz?
No tak, to mój imiennik bardzo pogłębił sprawę, ale to rzeczywiście jest uchwycone trafnie, że samo działanie bez tego elementu pasywnego, że to się dzieje pomiędzy nami, powoduje, że my jesteśmy dobrze w technice, ale technika nie stworzy właśnie miłości, bo uczucie gdzieś z tego wszystkiego wyparowuje. Więc ten element pasjo i akcjo w nauczaniu Karolowej tu jest nieustannie porównywany, że akcja, czyli działanie, technika musi być równoważone przez przeżycie wartości i przez odpowiedź na wartość, a więc technika jak nie będzie odpowiedzią na wartość, jeżeli technika nie będzie szła za etyką, za wartościami, to oczywiście mamy ubóstwo miłości, także to bardzo trafna uwaga, dziękujemy.
Tak, i jeżeli zbyt dużo czasu właśnie poświęcamy na opanowanie różnych technicznych nowinek, co zresztą jest niby koniecznością, ale zaniedbujemy podstawowe obowiązki w domu, dbanie o współmałżonka, dbanie o dzieci, no to też nam się posypie, no bo nie to jest celem życia, żebyśmy jakąś maszynę do nieba wprowadzili, ale nasze dzieci i naszego współmałżonka.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Teraz i zawsze.
Witamy.
Mówi Michał z Polski Północnej.
Witamy,
ja tu chciałem, zwrócić uwagę na kilka elementów dotyczących miłości, bo miłość może się niektórym kojarzyć z tym, co jest dla mnie przyjemne i co ja sobie wokół siebie czy dla siebie zagospodaruję czy załatwię. Ale jak wiemy, Pan Jezus nas uczy, że miłość dotyczy innych ludzi, nie tylko swojego mieszkania, swojej rodziny, ale w ogóle ludzkości, tak? Pan Jezus oddał miłość za wszystkich ludzi i to jest ta największa miłość, kiedy się oddaje życie za bliźni swoich. I teraz jak dojrzewa taki młody człowiek do miłości, w zależności od tego, w jakiej rodzinie żyje. Jeśli jakaś rodzina, powiedzmy, jest troszkę mniej wykształcona, mniej ma pieniędzy, mniej kulturalnie wychowana, powiedzmy, no to tamte dziecko rozwija się w takim klimacie, powiedzmy, takiej walki. Załóżmy, inna osoba rozwija się w rodzinie, gdzie jest, powiedzmy, wykształcenie dosyć dobre, finansowe zabezpieczenie, już ta miłość może być inna. I teraz dwie osoby się spotykają i mogą być na różnych, powiedzmy, poziomach rozwoju, poziomach finansowych i tu się zaczynają różne problemy. Jeśli to są młodzi ludzie, no to oni nawet mogą nie mieć pojęcia o takich dystansach i rodzina im szybko wytłumaczy, na czym polega różnica, na czym polegają mezaliansy i takie inne sprawy. No ale powiedzmy, człowiek już dojrzewa, troszkę jest starszy, ma trochę więcej mądrości, ma te 20 czy tam 20 parę lat, zaczyna już więcej trochę rozumieć i zaczyna podejmować, powiedzmy, już bardziej odpowiedzialne decyzje, jeśli wcześniej nie był na tyle inteligentny, żeby się zastanawiać nad tym, jakie są konsekwencje jakich działań, czy też z jakimi ludźmi się pewnych rzeczy nie robi rób się robi. I teraz dochodzimy do sytuacji właśnie społecznej, czyli jakie są możliwości każdego człowieka z osobna, żeby w tym społeczeństwie, w którym żyjemy, móc żyć. No i teraz jeśli dochodzimy do takiej sytuacji, że są ludzie, którzy mają wielkie szanse rozwoju, bo ich rodzice to, powiedzmy, umieli to załatwić, oni teraz mają duże szanse nawet na 3 mieszkania albo 4, a drugi, powiedzmy, człowiek albo nie ma w ogóle pracy, czyli żadnych szans nie ma na życie, a drugi, powiedzmy, ma tą pracę, ale tak widzi, że jak wyda te pieniądze na siebie, to nawet nie starczy mu na to, żeby normalnie żyć. No i teraz miłość, jaka może być? Oglądamy to w różnych programach, serialach, że dziewczyny zakochują się w bogatych chłopcach, chłopcy szukają bogatych dziewcząt i wtedy co? Miłość nie dotyczy tych dwóch osób, tylko rozgrywa się wszystko, walka o przetrwanie, o to, żeby się dobrze usytuować, umiejscowić, także rozważania były ładne, ale powiedzmy nie dotyczyły rzeczywistości, w której się znajdujemy. Jeśli ci tak zwani mądrzy rządzący nie dojdą do tego rozumu, że każdy człowiek ma prawo do życia i rozwoju, będą wszystko brali dla siebie, wszystkie firmy, wszystkie bogactwa, to powiedzmy na tą miłość nie będzie i miejsca nawet na dole w życiu społecznym, bo ludzie po prostu nie będą mieli możliwości na normalne funkcjonowanie, normalne relacje między sobą, a będą się one tylko opierały o zdobycie środków do życia czy o przetrwanie. Także żeby można było mówić o miłości, trzeba by było mówić o tych warunkach społecznych do tego, żeby każdy człowiek miał normalne szanse rozwoju, rodzina, żeby mogła zadbać o dzieci, bo później się dzieci pojawiają w rodzinie, jak tracą rodzice pracę czy finanse, czy różne możliwości, wtedy zaczynają się dramaty i już nie mówimy o miłości, tylko o tragedii. Także chciałbym, żeby zwrócić więcej uwagi.
Uj, coś się urwało. Pan Michał tutaj nawiązał do tego, że no, ta miłość, która jest przedstawiana w mediach, no, nie jest możliwa do realizowania, bo nie ma warunków materialnych. No oczywiście, ale my tutaj w tym momencie dzieło Karola Wojtyły abstrahuje tutaj od warunków materialnych, bo miłość mamy praktykować w każdych warunkach. I ksiądz Jerzy Popiełuszko to pokazał i ksiądz Wincenty Frelichowski, ale proszę, nasi goście.
A wtedy, kiedy to dzianie się społeczne jest niesprzyjające, kiedy powoduje rzeczywiście no, negatywne uczucia, to wtedy działanie to nasze jest trudniejsze, no, ale wymaga więcej hartu ducha, więcej woli. Faktycznie, jak obserwujemy, jak zaczynaliśmy na początku, wszystkiego było brak, ale była motywacja, żeby jednak działać, pokonywać te przeszkody. Więc miłości na pewno to nie szkodzi, tylko ją hartuje.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Witamy Panie Pawle.
Ja chciałem się odnieść do tych słów, które powiedział Pan Henryk, że miłość potrzebuje przyjaciół. I te słowa mi się wydały bardzo ważne z tego względu, że w sytuacji kryzysowej następuje coś takiego jak nieakceptacja współmałżonka. Druga strona już w ogóle nie chce słuchać swojego współmałżonka, po prostu zamyka się na niego. I w tym momencie przyjaciel jest wielką pomocą. Na przykład rozpatrując taki przypadek, gdy następuje licytacja wkładu w małżeństwo, no to tutaj no, przeciwwagą dlatego mogłoby być to, że miłość nie liczy swego, to co mówi święty Paweł, ale jeśli zaczyna liczyć, to pytanie, czy ta miłość jest, albo jeśli jest, to jest ona bardzo wątła. Następnym słowem posiłkowym dla mnie może być słowo, że miłość jest cierpliwa. I jeśli ona jest rzeczywiście ograniczona ludzkim zmęczeniem, to i ten element odpada. Można by się do kolejnych tutaj powiedzmy elementów tego hymnu do miłości odwoływać, ale odbudowa może nastąpić tylko i wyłącznie w relacji z tym, pisane z dużego T, któremu najbardziej zależy na tarwaniu tego związku. I chodzi o to, aby ostatecznie, ale właściwie przede wszystkim spojrzeć Jemu w oczy i usłyszeć to słynne słowo. Marto, Marto, stara się o wiele, a liczy się tylko jedno. I nie ma innej drogi według mnie. On rozwiązuje problem ponad naszą słabością. I w rezultacie dochodzę do tego, co na początku. Że jeśli potrzebny jest przyjaciel, to Jezus jest największym przyjacielem właśnie w miłości. nie ma innej drogi. To po prostu dyktuje mi moje długie doświadczenie życiowe. To tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Małgorzata.
Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jakiego my to doświadczamy dramatu, jakim dramatem jest siedzenie w studiu przy tym stole choć z tak kochanymi ludźmi. Ale o czym teraz myślę, co bardzo też mnie mocno tak dotyka, że słaba jestem, chciałam powiedzieć, słabiej jesteśmy w wytrzymywaniu napięcia. Ja się zawsze bałam dramatu. Wydawało mi się, że dramat to jest coś tak strasznego i okropnego i myliłam dramat z tragedią. I teraz, kiedy wracamy do lektury Miłości Odpowiedzialności, do rozumienia tych podstawowych pojęć, przychodzi mi taka myśl, że ja nie potrafię wytrzymać napięcia przede wszystkim w sobie, a napięcie przecież jest znakiem życia. Że kiedy jest napięcie, ja wytrzymuję napięcie, mogę wygrać życie i mam dowód na to, że żyje miłość we mnie i żyje miłość między mną i moim mężem, żyje między nami, żyje w nim. Ale moim zadaniem właśnie z przyjacielem, o którym Pan mówił, Jezusem, jest tą słabość w sobie pokonać. I miałam taki obraz, że rozbijając się o próg wzajemności, rozwalając swoje serce, czasami głowę, zapominamy o tym, że mamy wiele takich przypominaczy, nawet dzięki przyjaciołom, które działają tak jak w samochodzie parkomaty, dające taki pik, pik, pik. Uwaga, próg się zbliża. Uwaga, napięcie rośnie. Uwaga, dzianie się w sobie już jest takie duże, że trzeba to napięcie wytrzymać, że trzeba je zreflektować, że trzeba wskoczyć do takiej windy łaski przed tym progiem, żeby się o niego nie potknąć, żeby przeskoczyć właśnie do tego wymiaru przyjaźni, który jest nam dany, zadany i nie ma odwrotu. Kiedy ślubujemy sobie miłość na wieki, zapraszamy Jezusa do naszego życia i ta winda jest stale w gotowości, tylko naszym zadaniem jest wsiąść w porę i nie uciekać przed napięciem, więc dla mnie to jest duże zrozumienie, nim się dzielę i bardzo się cieszę, że mogłam tego doświadczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wszystkich witam Państwa w studio.
Szczęść Boże.
Chciałam zabrać głos na temat miłości z perspektywy stażysty, że tak powiem, 50-letniego, stażystki 50-letniej w związku małżeńskim. Więc może powiem, że jest przede wszystkim uczy człowiek się miłości w rodzinie. I czasami jest, tak się zdarza, jak się zdarzyło w moim życiu, że wychowywała nas matka, bo ojciec zginął w obozie koncentracyjnym. I zapamiętałam teraz, mając już tyle lat, ile mam, słowa takie proste. Tym było filozofią. Mama pracowała rano, wracała wieczór, ale zawsze niedziela, zawsze pamiętam roraty, zawsze była wiara, było przywiązanie do wiary, była modlitwa. Ale zapamiętałam teraz takie złote myśli, które zawsze mówiła mi tak. Szanuj siebie, będziesz szanowana. Nie zawracaj głowy chłopakom, bo to też człowiek. Młodość jest ładna, więc to nie jest największy skarb, żeby złapać chłopaka. Musisz się uczyć, musisz zdobyć zawód, bo jeżeli założysz rodzinę, to może być tak, że tak jak u nas jest, ojca nie ma w tej chwili, bo zginął w obozie, więc ja musiałam przejąć, miałam wtedy lat 12, 13 i mama mówiła, musiałam przejąć wszystkie obowiązki. I tak może być w twoim przypadku. Musisz mieć zawód, musisz się uczyć. I była wiara, wracała czasami późno w nocy. Obudziłam się i zapamiętałam matkę, jak klęczała, ponieważ miała kłopoty już wtedy. Zaczynała chorować, to zawsze jedną na stołku klęczała. I zapamiętałam matkę z różańcem w ręku, jak się budziłam. I bała się tego, że zostanie, że jeżeli wyjdzie drugi raz za mąż, bo mogła być za mąż, zawsze mówiła do mnie, mimo że siostrę miała młodszą, i zawsze mówiła do mnie tak, słuchaj, a jak ten człowiek będzie niedobry dla was? Dlaczego o tym mówię? Bo matki w tej chwili nie mówią dzieciom o tym, nie mówią dziewczynom o tym. Szanuj siebie. Takie terminy w mediach nie istnieją. Młodości, szacunek nawzajem. Miłość przemija. Jeżeli związek zaczyna się od miłości, ta miłość później jak gdyby zmienia swoją wartość, prawda? Zostaje szacunek. I jeżeli się nie mówi w tej chwili właśnie o takich rzeczach, jaką wartością jest czystość, jaką wartością jest wierność w małżeństwie. Nie słyszy się tego, nie słyszy się tego wśród nawet psychologów, pań psychologów. Dziewczyno, nie zmieniaj partnerów. W tej chwili jest tak, że im więcej partnerów, tym jest więcej powodów do chwalenia się tym. Nie mówi się już, nawet ostro nie występuje się. Księża nie boją się mówić. Ja czasami odnoszę wrażenie, że się boją księża mówić na kazaniu o tym, że powiedzmy wierność jest jak gdyby wartością. Mówi się tego. Nie ma tego, co później wiąże małżeństwo. A małżeństwo jest rzeczą bardzo trudną. I tak jak kiedyś powiedział ojciec Pio, jak tu zapytałam, to już jest rodzaj takiej anegdoty, prawda? Zapytała go dziewczyna, która miała problem, czy zostać, pójść do zakonu, bo podobał jej się jednocześnie jakiś chłopak. I nie wiem, czy to prawda, czy to tak gdzieś wyczytała. I ojciec Pio powiedział, że małżeństwo, kapłaństwo to jest droga krzyżowa, a małżeństwo to jest Golgota. Coś w tym jest. Ale dzięki temu, że pamiętałam te wszystkie złote myśli, jakby to teraz można było powiedzieć, dzięki temu, że pamiętałam i matka przekazała mi tą wiarę, spotkałam na swojej drodze życia ludzi takich jak biskup Kaczmarek, który, prawda, został tak zniszczony przez komunistów. I ja byłam przez niego bierzmowana. Później brałam ślub, dawał mi biskup Pietraszko, ponieważ byłam w duszpasterstwie akademickim. Miałam taką formację i tą formację dostałam w domu. I rolą kobiet, rolą największa jest rola kobiet. A małżeństwo, dobre małżeństwo, to bez względu na to, jak to się kojarzy komuś, jest to służba. Jest to służba. I wartością jest. Wtedy człowiek jest szczęśliwy i nawet zadowolony, nawet jak jest chory, nawet jak to życie jest trudne. To ma jakąś taką wewnętrzną wartość, taką wewnętrzne zadowolenie, że może dzielić się ludźmi, prawda, że może dzielić się tą swoją jak gdyby swoim możliwością dawania siebie, dawania swojego czasu, dawania swojego i właśnie jeszcze jest jedna rzecz, żeby dziewczyny wiedziały o tym, że nie zmienią, żeby dłużej się jakoś ludzie poznawali, żeby nie był to związek taki, powiedzmy, ad hoc. Ja jeden związek później sobie zmienię, następny i następny. Bo taka jest prawda, że jeżeli mężczyzna je zdradza, to nie można budować z takim człowiekiem drugiego związku, bo wiadomo, że on będzie zdradzał. Człowiek nie zmieni tak bardzo drugiego człowieka. Miłość to jest właśnie ciągłe, jak gdyby, dawanie siebie.
Tak jest, ma pani rację. Ma pani rację.
Jakąś satysfakcję, a Bóg pomaga bardzo.
Z Bożą pomocą możemy bardzo dużo, ale bardzo właśnie dużo zapominamy często.
I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że
Tak. 50 lat jestem z jednym mężem. Mam jedną wiarę, jednego męża.
Bogu nie
moi synowie założyli bardzo szczęśliwe rodziny. Jeden ma, już jest 18 lat z jedną żoną, a drugi jest 25 lat. Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu.
Obydwaj są blisko Boga.
Dziękujemy Pani
za
to świadectwo.
Ale trzeba właśnie szanować siebie nawzajem. I jeżeli kobiety by w ten sposób, młode dziewczyny, zaczęły właśnie w ten sposób, to bardzo dużo zyskują, bo ciekawsza jest kobieta taka, która powiedzmy, jak ja to mówię, nie przeskakuje z kwiatka na kwiatek, zresztą to też dotyczy mężczyzny, uważam.
Tak, dziękujemy Pani bardzo za to świadectwo, za to rozwinięcie tematu. Bóg zapłać.
No to jest niesłychanie budujące, bo to, co właściwie Pani powiedziała, to jest rzecz o dojrzewaniu miłości, nie o przemijaniu, bo można by zrozumieć, miłość przemija. No właśnie nie przemija, tylko przychodzi ten kryzys dojrzewania, przychodzi z miłości uczuciowej do miłości wolitywnej. I mieliśmy z Małgosią w ostatnim czasie kilkanaście takich spotkań, kiedy małżonek mówi, czym ona... Miłość się skończyła, miłość wygasła, nie kochamy już.
Mowa o poradni.
Tymczasem, patrząc się na to w tej optyce, o której tutaj mówię, jest to problem wzajemności. Ta miłość uczuciowa zaczęła zmierzać w stronę miłości wolitywnej, większe wymagania, bo miłość chce więcej, chce dobra, nie tylko doznań. I wtedy można by sądzić, że ta miłość się kończy. Tymczasem ona się po prostu zmienia. Staje się miłością wolitywną, czyli od sympatii do przyjaźni. Sympatia była mało zobowiązująca, przyjaźń jest bardziej zobowiązująca, wymaga więcej. No i można pomyśleć, że ta miłość się kończy. Więc to taka czasami niezręczna maniera mówienia, że miłość przemija, tymczasem uczucia dojrzewają w stronę woli. Ta miłość właściwie dojrzewa, ona nigdy nie przemija. To tak jak ognisko. Na początku są trawki, papierki, drobne drewnianka, potem coraz grubsze, a na końcu te drwa, które już będą trzymały ogień bardzo długo. No jeżeli czasami to drobniejsze wypali się, a to grube się jeszcze nie zajmie, no to wtedy mówimy, no wygasło. No bo nie przypilnowaliśmy tego. Te grubsze elementy, wola w nas się nie rozpaliły, nie trzymają tego ognia jak gdyby. To jest kwestia tego dojrzewania właśnie, nigdy nie kończenia właśnie. Dobrze się uczucia zmieniają, no bo na uczuciach, na zmysłach jesteśmy osobami, a nie zmysłami, dlatego właśnie na uczuciach się skończyć nie może. Więc Pani życie to pokazało, że to wszystko się zmienia, że to dojrzewa. To właśnie dokładnie komentarz tego, o czym tutaj mówimy. Dziękuję.
Bo na uczucia właśnie mamy nieduży wpływ. Staramy się nad nimi panować, ale one po prostu w nas się pojawiają, niezależnie od naszej woli. Natomiast dzięki temu, że coś postanawiamy, że działamy z wolą, możemy dokonywać pewnych zmian w naszym życiu, prawda? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Od kiedy widzę twoje małe sny, ja patrzę w ty, nie liczę strat. Dziękuję Bogu za spełnienie. Dziękuję wam za tyle lat. Nie jestem sam, na zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic. Kiedyś spotkasz na swej drodze kogoś, kto przytuli tak. będziesz chciał już odejść. Poczujesz wtedy to, co ja. Nie jestem sam, a zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty.
Państwo, 23 i 4 minuty już za nami. W budowaniu miłości, odpowiedzialności w sobie pomagają nam różne praktyki religijne, jak również udział w rekolekcjach. W szczególności dla małżonków są spotkania małżeńskie.
Tak, i teraz podam informację o tych rekolekcjach, spotkania małżeńskie od 31 maja do 5 czerwca. W Krakowie, w Poznaniu, w Przemyślu. To jest dosyć jeszcze odległy termin, ale może warto wiedzieć, żeby się przygotować i zgłosić. Zgłoszenia można kierować w Krakowie do państwa Choczewskich. Przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 12 413 86 20. Powtarzam, 12 413 86 20 w Poznaniu. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. W Przemyślu, państwo solarzowie, numer telefonu do nich 16-670-12-22. Powtarzam, 16-670-12-22. I podam jeszcze stronę internetową www.spotkaniamalzeńskie.pl. www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
Tak, i zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 21 maja. Przysięga małżeńska i jej konsekwencje. Ksiądz Paweł Dubowik i pan Andrzej Szczepaniak będą naszymi gośćmi. Należą do wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. 28 maja kolejna audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Wychowanie dzieci przywilejem rodziców i niezbywalnym ich obowiązkiem. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. I to może tyle zapowiedzi. I proszę państwa, jak co roku już od wielu, wielu lat, zresztą dzięki inicjatywie powstałej na antenie Radia Maryja, ma miejsce spotkanie małżonków, którzy mieli wesela bezalkoholowe. W tym roku troszkę wcześniej, nie na przełomie lipca, sierpnia, tylko już wcześniej, to spotkanie, to wesele, jak ono się nazywa, będzie miało miejsce, ale o szczegółach powie organizator, którego zdaje się już mamy w telefonie. Halo?
Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Serdecznie witamy.
Mówi Jacek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wreszcie pozdrawiam gości i gospodarza audycji.
Bóg zapłać.
No, nawiązując do dzisiejszej tematyki, wydaje mi się, że właśnie ważnym aspektem w odpowiedzialnym podejściu do małżeństwa jest problematyka wychowywania młodego pokolenia. I tutaj z kolei błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, wielki wychowawca młodzieży, zwrócił uwagę na jeszcze inny, niż poruszony już w tej audycji, taki wstydliwy dzisiaj temat. Mianowicie mawiał, że zdrajcą wiary i ojczyzny jest ten, kto wychowuje kieliszkiem w ręku. W Polsce tak się szczęśliwie składa, że jest wiele małżeństw, które miały wesele bezalkoholowe i stosują się one do zaleceń błogosławionego. Ale w naszym środowisku nie tylko rodzice oddziałują na dzieci, ale również całe otoczenie i, jak mówi stare cudzysłowie non Hercules contra plures, dlatego też istotny jest aspekt szerszej sytuacji społecznej nasze pociechy. I dlatego już przez prawie 20 lat z inicjatywy księdza Władysława Zonzla przy udziale wspomnianym Radia Maryja, a osobiście państwa Polakiewicz, powstał ruch Wesele Wesel, który organizuje doroczne ogólnopolskie spotkania małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. Celem spotkań jest krzewienie idei wesel bezalkoholowych, a także trzeźwego stylu życia, w tym zagospodarowania wolnego czasu w sposób godny chrześcijanina. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 4-7 lipca w Wieleniu Zaobrzańskim. Wieleń jest to mała miejscowość położona na tak zwanym konwaliowym szlaku jezior Krzemęckiego Parku Narodowego. Początek lipca jest tutaj czasem wielkiego odpustu ku czci Matki Boskiej Wieleńskiej, czczonej już od XIV wieku, od czasów piastowskich. W programie tegorocznego spotkania będzie tradycyjny bezalkoholowy bal weselny, poszerzony odnowieniem przyleceń małżeńskich podczas mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Zawickowskiego. Przewidywane są konferencje na tematy małżeństwa i rodziny oraz wychowania dzieci, a także koncerty i wycieczki. W imieniu księdza kanonika Mariana Szymańskiego, proboszcza i kustosza Wieleńskiego Sanktuarium oraz Stowarzyszenia Wesela Wesel zapraszamy wszystkie małżeństwa, które miały bezalkoholowe wesela wraz z dziećmi. Niech dzieci także się uczą odpowiedzialności za kolejne pokolenia, chociażby by czuły się odpowiedzialne za ochronę swych własnych przyszłych dzieci przed na przykład syndromem FAS, no, który jak wiadomo jest dużo poważniejszy niż syndrom Downa, a da się go właśnie przez pielęgnowanie cnoty trzeźwości uniknąć. Szczegółowe informacje na temat tegorocznego Wesela Wesel znajdziemy na stronie www.weselewesel, pisane jako jedno słowo, .pl. Zapisy na spotkanie odbywają się pod numerem telefonu 65 54 99 338 lub pod adresem e-mail czastur@poczta.onet.pl.
Raz jeszcze ten adres internetowy.
Adres internetowy czastur, jakby skrót od czasy turystyczne, tak?
Aha.
czastur@poczta.onet.pl.
Tak. Miejscowość Wieleń Zaobrzański od 4 do 7 lipca. Telefon 65 54 99 338 i mailem w czas tur pisane razem poczta.onet.pl, tak?
Tak jest.
I zgłoszenia do kiedy?
Zgłoszenia prosimy nadsyłać lub też dzwonić do 10 czerwca bieżącego roku.
Do 10 czerwca. Bardzo ciekawy program. Wszystko opisane jest na stronie. Pięknie, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo panie Mieczysławie za przybliżenie słuchaczom i serdecznie również my zapraszamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Halo. Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z Torunia.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby obecne w studio. I chciałbym podziękować za temat podjęty dzisiaj nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Jeden z moich przedmówców powiedział, że dla wzajemnego porozumienia w małżeństwie potrzebny jest czas. Chciałbym podzielić się ze słuchaczami, że oczywiście z żoną też doświadczyliśmy tego, że taki czas jest potrzebny i my ten czas odnaleźliśmy we wspólnocie domowego kościoła, kiedy możemy spotykać się i mamy ten czas. Uważamy, że jest to czas darowany na spotkanie z Panem Bogiem i ze wspólnotą, z drugim człowiekiem. A szczególnie takim ubogaceniem dla nas jest pielgrzymowanie. Chociażby to raz w roku jeździmy do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, tak jak to miało miejsce w kwietniu tego roku. Natomiast w najbliższym czasie od 5 do 9 czerwca organizujemy pielgrzymkę na Litwę, też aby pokłonić się pani Ostrobramskiej. I chcielibyśmy podzielić się tą radością, jaką doświadczamy w trakcie pielgrzymowania, kiedy możemy być wspólnie z grupą i nawzajem ubogacać się. I chcielibyśmy zaprosić także słuchaczy Radia Maryja. Szczególnie to zaproszenie kieruję dla słuchaczy z Torunia i okolic, aby razem z nami uczestniczyli, ponieważ mamy jeszcze kilka miejsc. Zapraszam serdecznie, aby osoby zainteresowane chętnie skontaktowały się na numer telefonu 501-184-290. Jest to pielgrzymka na Litwę od 5 do 9 czerwca. Serdecznie zapraszam. Może przypomnę numer telefonu 501-184-290. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panie Pawle za tę informację.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Radio wyłączyć proszę, bo nie damy rady.
Halo.
Oj. Proszę podjąć rozmowę. Słyszymy same tło. Niestety słuchacz nie. Chyba jedzie gdzieś samochodem i ciężko mu się połączyć. Kolejny telefon. Miłość i odpowiedzialność. Głos ze studia. Jeszcze.
Tak, chcielibyśmy jeszcze taką jedną myślą się podzielić. Mianowicie osób, które czytają Miłość i odpowiedzialność, być może tak wiele nie spotykamy na co dzień, ale są osoby bardzo znane. Między innymi pani Wanda Pułtawska w rekolekcjach beskidzkich taką myślą się podzieliła, że kiedy czytam dokumenty soborowe, to widzę, że to wszystko, co proponuje się dzisiaj, aby w kościele czynić, w formacjach rozmaitych, domowym kościele, zostało opisane w tej pracy Miłość i odpowiedzialność, a więc ta praca była profetyczna, ona jak gdyby wyprzedzała czas i mi się wydaje, że trzeba teraz gromadzić osoby, które podejmują to wezwanie, tworzyć swoisty klub ludzi na poziomie tego właśnie dzieła, które dzielą się swoimi odkryciami, że właśnie spowodować pewną dyskusję, dzielenie się doświadczeniami, żeby nie było tego poczucia, że dzieło zostało napisane i właściwie niewiele osób go czyta. Także jeżeli tutaj mamy telefony, to chcielibyśmy właśnie wiedzieć, jak to rzeczywiście jest, czy to dzieło trafiło pod strzechy.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Maria z Lubelskiego.
Witamy,
ja
Panią Marię.
Może tak przykrą sprawę mam, ponieważ to jeszcze nie jest małżeństwo, ale wszystko na to wskazuje. Moja córka zakochała się w mężczyźnie, który ma mocną głowę i ona jest z tego dumna. I ja staram się wytłumaczyć, że to nie jest odpowiedni kandydat na męża, ale mam problem. I chciałabym o jakąś podpowiedź. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję Pani Mario.
Ta sytuacja jest taka, że czasami uczucie wyprzedza myślenie i refleksję i wolę. Nie zawsze można do końca ufać uczuciom. Tutaj bym bardzo Pani polecał zajrzeć do pracy Miłość, Odpowiedzialność, tam gdzie jest analiza miłości tak zwanej uczuciowej. Karol Wojtę mówi, że wtedy uczucie jak gdyby oślepia, przeżycie oślepia, tak mocno się przeżywa tą wartość, że ciężko się do niej zdystansować i trzeźwo o niej pomyśleć. Często kobietom właśnie można by polecić, żeby to przeżycie było konfrontowane z zrozumieniem, z prawdą o tej miłości, o tym uczuciu, ale właśnie uczucie, jak wiadomo, tak przykuwa uwagę, że ciężko się do niego zdystansować, więc tutaj mamy typowy przykład wyprzedzania przez uczucie myślenia.
I w tym momencie jest brak dostępu do refleksji na inne głosy. Jeżeli jeszcze tego uczucia nie ma, to możemy bardzo wiele dzieciom powiedzieć, pokazując wiele przykładów. Natomiast jeżeli już jest taka sytuacja, to właściwie bezpośredniego dostępu takiego nie mamy. Chyba że przez niebo. Modlić się. Modlić się w intencji dziecka o poznanie, o łaskę, o to, żeby po prostu nie wchodziło w związek, który już z góry jest skazany na jakąś dysfunkcyjność. Ale mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, szanowny.
Zginęła Halo? Nam pani? Halo? No, zginął głos. Wtedy były szumy, teraz mamy głos, znowuż uciekł. Także bywają problemy na łączach komórkowych, to jest, dzieje się najczęściej.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak chciałam króciutko powiedzieć, mam 30 lat, jestem z Łodzi, mam na imię Ania.
A można poznać imię pani?
Ania.
Anna.
Tak, chodzi o tak to krótko najpierw, że właśnie był taki czas, że czytałam właśnie tę książkę Miłość i Odpowiedzialność, to było właśnie pytanie o to. I przynoszę rzeczy, że byłam, no to już było sporo lat temu, w związku z czym jakby niewiele z tego jakoś tak faktycznie docierało do mnie, ale bardzo się cieszę, że jakoś tak to dzisiaj wysłuchałam i mam taką motywację, żeby wrócić do tej książki. I może jeszcze tak, że jakby wtedy to, na co zwróciłam uwagę jakby w tej książce, to, że właśnie papież między innymi, Karol Wojtyła tak pisał, choćby o poddaniu, tak, że jest jakby czynnikiem miłości. Natomiast w tym czasie, już to było ładnych parę lat temu, kiedy w kościele słyszało się, prawda, właśnie pożądanie, jakby pokazywano jako coś złego, jako coś niewłaściwego, niestosownego i jakby wydawało mi się, że nawet jeśli jest małżeństwo, to wszystko zupełnie musi być inaczej. Teraz sama już jestem w małżeństwie i właśnie tutaj to, co też w dzisiejszej audycji, na co zwróciłam uwagę, właśnie to takie zupełnie różne postrzeganie tej miłości przez kobietę i mężczyznę, gdzie jakby zupełnie inaczej odbieramy pewne rzeczy. I no to jest takie... Dobrze, że właśnie są tacy, którzy właśnie pomagają nam jakoś tę miłość przeżywać. To, co tak jeszcze chciałam króciutko dodać, to, że właśnie w małżeństwie bardzo jest potrzebna właśnie Boża pomoc i tak widzę po sobie, po swoim małżeństwie, że kiedy czasami brakuje tego Pana Boga, kiedy któreś z nas, małżonków, w jakiś sposób zaniedbuje spowiedź, wtedy widzę, jak te relacje między nami w jakiś sposób się, że tak powiem, kruszą, walą i wszystko zaczyna się dziać źle. Szczególnie kiedy jedno z nas próbuje iść do spowiedzi, a drugie trwa gdzieś tam bez, to jest wtedy rzeczywiście to trudne, jakby dla tego, które próbuje być blisko Pana Boga, to jakby wrażenie, jakby szatan bardzo próbował za wszelką cenę właśnie wkroczyć pomiędzy małżonków i za wszelką cenę ich skłócić. I tutaj chyba to bycie właśnie razem przy Panu Bogu, to jest chyba takie bardzo istotne w miłości. I to tak chyba taki mój głos na dzisiaj tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pani Anno?
My czasami nawet nie mamy świadomości, jak bardzo rewolucyjne było to dzieło. Dla psychologa, dla każdego, kto interesuje się małżeństwem, no, problematyka popędów jest bardzo istotna. Kiedy to dzieło zostało opublikowane, były takie głosy, że jest to biologizacja etyki, że co w etyce robi refleksja na temat popędu. Zdumiewające rzeczy. Tutaj widzimy o popędzie interpretacja religijna popędu, popęd a istnienie, egzystencja jednostki, więc popęd ma funkcje znacznie szersze, dogłębniejsze niż nam się wydaje po kursie psychoanalizy, więc nie tylko, że jest to zupełnie nowe podejście, ale takie podejście właśnie akceptujące tą rzeczywistość ludzką, dlatego my jako małżonkowie rzeczywiście odnajdujemy się w tej tematyce. Cieszę się, że tutaj właśnie te telefony nawiązują teraz już do meritum, czyli do książki Miłość i Odpowiedzialność. Mamy chyba jakiś następny telefon, więc poproszę.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ewa z Podlaskiego. Chciałam zapytać o takie dwie rzeczy, bo ponieważ w czasie, kiedy studiowałam, to czytałam, posunęła mi ciocia Miłość i Odpowiedzialność, czytałam też dramat w sklepie Jubilera. I po jakimś czasie spotykałam się też z takim chłopakiem, który, no, można powiedzieć, że był moim narzeczonym. Tylko że co zrobić wtedy, kiedy teraz w tym momencie już nie jestem, jestem sama, znaczy już nie jestem z nim. Co zrobić, kiedy ta druga osoba nie rozumie tego takiego właśnie pragnienia, konieczności pracy nad sobą. Pracy nad sobą, żeby być tym dobrym w przyszłości mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą matką, bo to jest ważne. To jest takie moje jedno pytanie. Jeszcze drugie. Powiem szczerze, to się nie spodziewałam, że się dodzwonię tak szybko. Bo ksiądz jeszcze mówił właśnie o tych popędach i o tym pragnieniu. O właśnie, o, już przypomniałam sobie. Czy w ogóle możliwe jest wyjście za mąż tylko z rozsądku? Po prostu tylko, tak jak ta pani mówiła, z takiego szacunku, że ludzie się wzajemnie szanują i się poznają, ale nie ma tego uczucia, nie zaczyna się tym uczuciem takim, no taką fascynacją, że tak powiem, wzajemną. Czy w ogóle to jest możliwe, bo i też chciałam powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że jeżeli dziewczyna się szanuje, to chłopak uszanuje, bo teraz mentalność wielu chłopców jest właśnie inna. I to mi właśnie w wielu relacjach, też i moich własnych, ale też i innych znajomych, to zauważyłam coś takiego, że wiele dziewczyn pozostaje samymi, dlatego że ja nie mówię, że i chłopcy nie zostają sami, ponieważ nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata na męża albo kandydatki na żonę, ponieważ nie ma takiej osoby, która by szanowała takie spojrzenie na czystość, spojrzenie na małżeństwo, spojrzenie na wiarę. Nie ma takich, znaczy może są, ale trudno te osoby spotkać. I co w takiej sytuacji zrobić? Kiedy się pragnie założyć rodzinę, chciałoby się wyjść za mąż albo się ożenić w przypadku chłopaka, a nie można spotkać takiej osoby, albo spotkało się kogoś, kto tych wartości po prostu nie respektuje, znaczy nie rozumie w ogóle tego, nie rozumie takiego pragnienia w ogóle.
Nie ma tego pragnienia.
No właśnie. Mhm. Nie rozumie. Chce wyjść za mąż, albo chce się ożenić, ale nie patrzy tak, w takich kategoriach i w takich też ideałach.
Mhm. Nie, no to jest jasne. Już Pismo Święte o tym mówi, że nie każdy się nadaje na małżonkę.
Tak, tak. No,
dziękuję
bardzo. Rezonuję z tym, co pani mówi, ponieważ mamy dwie córki, które poszukiwały odpowiednich kandydatów. Modliliśmy się wszyscy w tej intencji. Modlitwa jest tutaj pierwszą taką rzeczą, bo jeżeli Pan Bóg nam nie pomoże, to bardzo ciężko znaleźć być może taką osobę. A z drugiej strony zawsze pytanie jest, no jaki egzamin temu kandydatowi zrobić? Kiedyś to było jak w bajeczkach, że krokodyla należało upolować, a teraz być może wystarczy razem przeczytać odpowiednią książkę, czy ten ktoś się nadaje na męża. Nie usłyszałem, ile lat ma pani, ale być może jeszcze jest czas.
Po 30.
Trzeba tutaj ufać, że Pan Bóg w tym wszystkim jest. Czy to jest materiał na przyjaciela? Takie najważniejsze pytanie, nie tylko na kochanka, ponieważ z natury większość z nas pasuje do siebie. Tutaj nie ma specjalnie zaskoczeń, natomiast można być zaskoczonym właśnie na poziomie osobowym, że z tym kimś nie można nawiązać relacji osobowej. Natura sobie znacznie lepiej radzi niż osoba. Teraz mamy kryzys nie natury, że się nie nadajemy do małżeństwa biologicznie, tylko kryzys osób, niedojrzałości, braku zdolności do przyjaźni, a zwłaszcza braku woli. Jest takie znakomite dzieło, polecam, Rollo Maya, Miłość i wola, gdzie on pokazuje, że istotą miłości jest zaangażowanie woli, nie emocji i uczuć. No i pytanie może, gdzie bywać, żeby znaleźć taką osobę? No, wydaje mi się, że trzeba bywać tam, gdzie takie wrażliwe osoby i pogłębione łatwiej znaleźć niż w innych miejscach, a zatem w duszpasterstwie, tam, gdzie osoby wrażliwsze spotykają się.
Ruch czystych serc.
Są teraz takie strony internetowe. Polecam stronę prowadzoną przez naszego przyjaciela Sylwka Laskowskiego, Jasi Małgosia. On też studiuje Karola Wojtyłę, upowszechnia go w jakiś sposób. Znamy sporo osób, które odnalazły się właśnie na takich dobrych portalach. Jest to na pewno znakomite miejsce do szukania wspólnoty ducha, a nie tylko wspólnoty emocji i uczuć. Tak myślę.
Jeszcze może, żebym nie zapomniał, proszę może podać adresy stron internetowych, które państwo prowadzą.
To my prowadzimy stronę, która nazywa się Misja Rodzinna, więc www.misjarodzinna.pl. No i tam trochę informacji na temat tego, co robimy w kwestii właśnie i pracy nad sobą i formacji małżeńskiej. Można znaleźć wiele artykułów, materiałów i skontaktować się ewentualnie z nami również przez tą stronę. Jest wiele innych stron. Małgosia pracuje z narzeczonymi nieustannie i pewne strony podpowiada, zaraz na pewno ogłosi.
Tak, ja się i Małgosię bardzo polecam. www.jim.org.pl. Zachęcam do skorzystania ze strony pana Mieczysława Guzewicza, www.mojemałżeństwo.pl.
Bez polskich znaków, pisane
bez
razem.
Bez polskich znaków. Mhm.
Także często słuchacze pytają, czy w komentarzach do audycji, które można zamieszczać, a jutro już w południe powinna audycja wisieć na stronie Radia Maryja, pytają, czy są jakieś publikacje, materiały dostępne, więc już tu od razu mówimy. Na stronie Misja Rodzinna, tak, www.misjarodzinna.pl, tam są
bardzo wiele materiałów rozmaitych, artykułów również na temat duchowości małżeńskiej, prac Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Dobrze mieć w życiu mapę i jeżeli mielibyśmy z Małgosią krótko powiedzieć, co nam w życiu najbardziej pomogło, to dobra mapa, bo nawet jak człowiek jest niezaradny, czasami czegoś nie zauważy, ale ma dobrą mapę, no to jest nadzieja, że z tego wszystkiego jakoś się wyjdzie. Natomiast nawet najlepszy piechur i najsprawniejsza osoba, jak nie wie, dokąd zmierza, nie ma dobrej mapy właśnie metafizycznej, to nigdzie nie dojdzie. Jesteśmy psychologami i często właśnie psychologia bez etyki staje się tylko właśnie sprawnością, która nie wiadomo dokąd zmierza. Dlatego my tutaj mówimy ten M plus P plus E, czyli metafizyka plus psychologia plus etyka. To jest właśnie to dobre połączenie. Psychologia sama w sobie jeszcze nie wystarcza. Jest tylko narzędziem do badania, tak jak badanie silnika w samochodzie jeszcze nie spowoduje, że ten kierowca wie, dokąd ma dojechać. Tak samo analiza emocji, uczuć, kiedy nie wiemy, dokąd chcemy dojechać w życiu, też niewiele pomoże. A więc M plus P plus E.
Tak, jeżeli mamy się, bo możemy i powinniśmy korzystać z pomocy doradców, również psychologów, no to może orientujmy się na psychologów chrześcijańskich. Jak ich znaleźć? Jest strona też internetowa, gdzie są podane wtedy adresy w różnych miastach. Jaki to jest adres tej strony, pamiętacie państwo? Ale psychologia chrześcijańska, jak się wstuka w Google wyszukiwarkę, to wyjdzie. To wyjdzie. I jeszcze minutka.
Więc myślę, że nowa wizja to jest zaproszenie do nowej rzeczywistości. Jeśli wchodzimy do tego klubu osób, które solidaryzują się z tym nauczaniem, tak jak pani doktor Wanda Pułtawska, tak jak wiele osób, wówczas powstaje zupełnie nowe poruszenie, nowa seksuologia, rzecz o moralności seksualnej, ale dzisiaj panują mity seksualne, wiele uproszczeń, a to jest dla nas ważne. A więc jeżeli nie chcemy zaginąć, gdzieś zagubić się, nie chcemy, żeby ten dramat zamienił się w tragedię, w nieszczęście, no to sięgajmy do jasnej wizji, do światła na temat miłości, bo tam, gdzie jest dużo przeżyć, a miłość się przeżywa, trzeba bardzo się dystansować, trzeba dużo rozsądku, trzeba dystansu. No i trzeba przede wszystkim powodować to, żeby tą miłość budować na poziomie osób. Karol Wojtyła mówi, że miłość jest dramatem, to prawda. Jest też wzajemnym odniesieniem osób, które próbują w tym dramacie sobie pomóc jakoś i budować swoją miłość małżeńską. A więc nie przerażajmy się tym dramatem. Dobrze, że mamy taką możliwość funkcjonowania w tym dramacie. To jest dowód tego, że jesteśmy nie aniołami, nie duchami, tylko istotami ludzkimi, obdarzonymi ciałem, zmysłami, popędami. To właśnie powoduje, że nasza sytuacja jest dramatyczna, a nie jakaś tam sielska. Większej miłości, większe cierpienie, większa miłość wymaga większego hartu ducha. A więc nie jest to pesymistyczna wizja, że miłość jest dramatem. Każdy, kto zna dramat klasyczny, wie, że dramat jest pouczeniem o życiu, jest mądrością na temat życia. Z dramatów się po prostu wychodzi. To jest właśnie to, do czego tutaj zapraszam, żeby razem w tym dramacie uczestniczyć i radzić sobie coraz lepiej.
Słuchaliśmy na początku audycji piosenki, w której usłyszeliśmy, że odrobina miłości jest naszą tarczą i mieczem. A jaką siłą jest miłość w obfitości, jaką siłą jest miłość zanurzona w strumieniu łaski. O taką miłość módlmy się dla nas wszystkich, dla przyjaciół tego dzieła, jakim jest czas wtorkowych wieczorów, czas spotkań małżonków i rodziców.
Ksiądz coś nam powie.
No już tutaj po tych wszystkich głębokich przemyśleniach to nie chciałbym nic zepsuć, ale chcę zachęcić po prostu do czytania Miłości i Odpowiedzialności. Było 6 wydań w języku polskim, 33 w ogóle wydania w świecie, w 12 językach obcych, także jak ktoś zna języki, to może nawet i po wietnamsku, i po portugalsku, czy po litewsku przeczytać, znaleźć. Ale właśnie przede wszystkim oczywiście mam na myśli polskie wydanie, które jest dostępne i w bibliotekach, i w księgarniach. Wciąż można kupić, także zachęcamy, żeby się z autopsji zapoznać z tym dziełem, no i czytać go z ołówkiem w ręku.
Będzie nas inspirowało, by nie stać w miejscu, tylko pobudzało do właśnie w nasze pragnienia w kierunku pójścia wyżej, głębiej, dalej, razem z tą osobą, która jest przy nas, którą kochamy. Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę, za wszystkie telefony. Dziękujemy naszym gościom z Wrocławia, księdzu doktorowi Jerzemu Witczakowi. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem znowu być tutaj u was.
Państwu, Małgorzacie i Henrykowi Jarosiewiczom, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, mamy przyjaciół. Spotykamy się wokół miłości i odpowiedzialności.
Dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich najserdeczniej.
Dziękujemy pani Joannie za realizację. Żegnamy się z państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.